23 lipca, poranek wnet nad Wartą. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas jeszcze przez ponad 2 godziny. Jesteśmy w pięknym wirydarzu klasztoru braci mniejszych obserwantów, czyli Bernardynów w Warcie. Tutaj przygląda się nam ojciec Gwardian, o czym my tutaj w tym poranku opowiadamy, ale zanim wrócimy do rozmowy o współczesności, o historii tego pięknego miejsca, to jeszcze jedna korespondencja. Tym razem łączymy się z Kijowem. Tam jest nasz korespondent Paweł Bobołowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie rozmawialiśmy jeszcze w porankach wnet o tym, jak na Ukrainie przyjęto spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z prezydentem Rosji w Helsinkach, no bo ta sprawa ukraińska w tle tych rozmów amerykańsko-rosyjskich była, więc ciekawe są te reakcje.
Tak, chociaż właściwie od tego spotkania już kilka dni minęło, ale oczywiście sprawa wciąż budzi wiele emocji. Ukraina oczekiwała, że na szczycie w Helsinkach wyraźnie zabrzmią sprawy związane z rosyjską agresją na Ukrainę. Liczono, że w wystąpieniach Trumpa pojawi się temat Donbasu, Krymu, zestrzelenia malezyjskiego samolotu, a może też nawet, że Trump wspomni o bezprawnie przetrzymywanych ukraińskich więźniach na terenie Federacji Rosyjskiej, w tym reżysera Olecha Sencowa. Ale tak się nie stało. Ukraiński dyplomata i politolog Bohdan Jeremenko na antenie Espresso TV stwierdził, że być może to brak doświadczenia amerykańskiego prezydenta, a może wiedzy lub też inne nieznane przyczyny spowodowały, że Trump na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu wystąpił jako numer 2 i faktycznie oddał inicjatywę Putinowi i stronie rosyjskiej w interpretacji spotkania, przekazaniu tego, co się wydarzyło i jakie były ustalenia. Ekspert zwraca uwagę, że co prawda 3 aspekty spraw ukraińskich były ogłoszone na konferencji prasowej Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej, ale wszystkie 3 ogłosił Putin. Pierwsza sprawa to sprawa Krymu. Putin zaznaczył, że istnieje różnica w tej sprawie pomiędzy nim i Trumpem, bo Trump uznaje aneksję Krymu za bezprawną. Putin powiedział w ten sposób: uważamy, że przeprowadziliśmy referendum w pełni zgodnie z prawem międzynarodowym. Ukraińscy komentatorzy przy tej okazji zwracają uwagę, że Putin właśnie tym zdaniem przyznał się, być może nieświadomie, że to właśnie Rosja przeprowadziła referendum na Krymie, a nie, jak wcześniej było to twierdzone, sami mieszkańcy Krymu przeprowadzili referendum. Drugą kwestią, która została podniesiona na konferencji prasowej, a dotyczyła Ukrainy, był konflikt na wschodzie. Ale tu znów Putin stwierdził, że trzeba domagać się wykonania ustaleń mińskich, ale tylko od Kijowa. Trzecią kwestią była sprawa Nord Stream, przy czym, jak zauważa ukraiński komentator, można faktycznie było odczuć, że w tej sprawie była ona omawiana w taki sposób, który brał pod uwagę interesy ukraińskie, czyli kwestie zabezpieczenia tranzytu gazu przez Ukrainę. Dopiero kilka dni później wynikła kolejna sprawa, która oficjalnie nie była ogłoszona na konferencji prasowej, czyli kwestia referendum w sprawie Donbasu. Należy jednak zaznaczyć, że wciąż nie jest pewne, czy faktycznie ten temat był omawiany. Według agencji Bloomberg na szczycie Trump-Putin w Helsinkach prezydent Federacji Rosyjskiej zaproponował, by na Donbasie zostało przeprowadzone referendum i dał czas Trumpowi nad przemyśleniem tej propozycji. Oficjalnie Kreml jednak nie potwierdził przedstawienia takiej propozycji, chociaż rzecznik prasowy Kremla Pieskow stwierdził, że było omawiane nowe idee co do rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy. W oczywisty sposób takie ogłaszanie rezultatów szczytu budzi obawy Ukrainy. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się zresztą w tej sprawie do Stanów Zjednoczonych o wyjaśnienie rezultatów szczytu, jak to naprawdę wyglądało. Biały Dom oficjalnie nie odnosi się do sprawy referendum, a cytowane źródła w amerykańskiej dyplomacji przypominają, czy stwierdzają właściwie, że w referendum jako środek rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy nie był uzgadniany w ramach tzw. porozumień mińskich. Według politologa Jewgena Machdy sprawa referendum może być w ogóle elementem wojny informacyjnej. Właściwie nie ma bowiem żadnych pewnych wskazań co do omawiania tego tematu, a pomimo tego stał się on jednym z głównych elementów komentarzy po szczycie, a na pewno głównym elementem do omawiania tutaj właśnie na Ukrainie. Ukraiński dyplomata, którego wspominałem wcześniej, Jeremenko, stwierdza też, że nawet jeżeli miałoby być referendum, to nie wiadomo, czego miałoby ono dotyczyć. Czy była omawiana kwestia pytania dotyczącego autonomii, przyłączenia się do Rosji, niepodległości czy wyjścia ze składu Ukrainy. Nie wiadomo też, czego miałoby dotyczyć referendum w sensie terytorialnym, czy tych terenów, które są obecnie okupowane przez wojska Federacji Rosyjskiej i tak zwanych separatystów, czy też całości obwodów Ługańskiego i Donieckiego. No i jak w ogóle można by było przeprowadzić referendum, a o ile mówi się o tym, że wybory, które miałyby być na Donbasie, można by było przeprowadzić w podobnej sytuacji, jak jest teraz, czyli przy uwzględnieniu faktu, że są tam obecne wojska Federacji Rosyjskiej, no to przecież ciężko sobie wyobrazić to też w takiej sytuacji, kiedy miałoby dojść do jakiegokolwiek referendum. I czym by się to różniło od tego, co obserwowaliśmy w 2014 roku na Krymie. Ukraińska redakcja BBC opublikowała materiał, w którym zadaje też bardzo ważne inne kluczowe pytanie. Kto właściwie miałby głosować w tym referendum? Wszyscy, którzy mieszkali tam do czasu wybuchu wojny, czy ci, którzy tam zostali na kontrolowanych przez Ukrainę terenach obwodów Ługańskiego i Donieckiego, mieszka ponad 4 miliony osób. Na terenach tak zwanych ludowych republik, czyli tych kontrolowanych przez separatystów, mieszka 3 miliony osób. 1,5 miliona osób opuściło swoje domy. Nie wszyscy, to prawda, opuścili te tereny tych obwodów. 430 tysięcy osób wyjechało na teren Federacji Rosyjskiej. Na Ukrainie nie ma też podstaw prawnych do tego, żeby przeprowadzić tego typu referendum. Musiałaby się na to zgodzić Ukraińska Rada Najwyższa i zmienić przepisy prawne, a być może nawet konstytucję. Również Ukraińcy nie zgadzają się z czymś takim, żeby tego typu działania zostały przeprowadzone. Większość Ukraińców, 61% respondentów grupy Rating, stwierdza, że nie chce nadawania specjalnych przywilejów praw terenom, które obecnie są okupowane przez wojska rosyjskie, tak zwanych separatystów.
A tymczasem ukraiński reżyser, który został uwięziony bezprawnie przez Rosjan, Oleh Sentsov, cały czas jest uwięziony i jakoś o tym na spotkaniu nie umówiony, jak rozumiem.
Tak, wspomniałem o tym, że nie pojawił się temat więźniów przetrzymywanych bezprawnie na terenie Federacji Rosyjskiej. Mówi się o ponad 70 osobach, obywatelach Ukrainy, którzy zostali uwięzieni w więzieniach, rosyjskich więzieniach. Większość z nich ma już wyroki skazujące, tak właśnie jak wspomniany przez ciebie Oleh Sentsov, który został skazany na 20 lat, przebywa w kolonii karnej za kręgiem polarnym. Ukraiński reżyser, który został pochwycony na Krymie, w miejscu swojego zamieszkania, został sądzony jako obywatel Federacji Rosyjskiej, chociaż nigdy nie zrzekał się obywatelstwa ukraińskiego, jest Ukraińcem, był oskarżony o przeprowadzenie, czy chęć przeprowadzenia właściwie aktów terrorystycznych. Tym aktem terrorystycznym miała być próba wysadzenia pomnika Lenina. O sprawie Sentsova mówi cały świat, upomina się o niego świat kultury, także upominają się o niego obywatele Federacji Rosyjskiej. Wczoraj przeprowadzono akcję nawet w Moskwie, bo pojawił się w pobliżu budynków rządowych, pojawił się baner z hasłem domagającym się zwolnienia Sentsova. Sentsov prowadzi głodówkę. Dzisiaj to jest bodajże 71 dzień jego głodówki. Jak sam ukraiński reżyser mówi, głoduje nie dlatego, by zwrócić uwagę na swój los, ale na los właśnie wszystkich ukraińskich więźniów przetrzymywanych w Federacji Rosyjskiej. Rosyjska Rzecznik Praw Człowieka opublikowała wczoraj informację, że rozmawiała za pomocą wideokonferencji, rozmawiała z Sentsovem, opublikowała też jego zdjęcie, na którym widać, że Sentsov bardzo schudł, ale jak twierdzi rosyjska Rzecznik Praw Człowieka, jego stan jest stabilny. Według niej Sentsov stwierdził, że cały czas jest w kontakcie elektronicznym ze swoją mamą, a niedawno widział się też ze swoją siostrą. Tak czy inaczej, głodówka Sentsova przynajmniej w kontekście tego szczytu w Helsinkach przeszła niestety bez echa. Amerykański prezydent o tym nie wspomniał, chociaż ukraińska opinia publiczna bardzo na to liczyła.
Tak to bywa, jak się spotykają wielcy tego świata. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Bobołowicz z Kijowa dla Poranka Wnet.
Serdecznie pozdrawiam.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Poranek Wnet w Warcie, proszę Państwa, jest godzina 7:53.
Radio Poranku!
Państwa z tej podróży międzynarodowej. Wracamy do klasztoru Bernardynów w Warcie i teraz naszym gościem, a właściwie naszym gospodarzem, który nas w ogóle tutaj wpuścił, jest ojciec Sławomir Zaporowski, gwardian klasztoru i proboszcz parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Warcie. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ojciec gwardian tutaj kieruje klasztorem. To jest trudna sprawa, taki klasztor, który jest z jednej strony żywym miejscem duchowym, z drugiej strony historycznym zabytkiem, w dodatku zabytkiem częściowo niedawno odzyskanym, w którym jest bardzo dużo do zrobienia, o który trzeba dbać, którego trzeba remontować.
Tak, i trudna jest również rola gwardiana w takiej małej miejscowości jak Warta, bo jak pan wspomniał, jest i proboszczem, i gwardianem, jest zaopatrzeniowcem, pracuje w kancelarii, wyjeżdża na rekolekcje. No, tych prac jest bardzo dużo, tu nie chodzi o to, żeby to wymieniać. Ale jest to praca bardzo wdzięczna i bardzo ciekawa. I jest to praca, która daje ogromną satysfakcję. Bo pracować w takim miejscu jak Warta, mówię to z pełnym przeświadczeniem, wśród tak wspaniałych ludzi jak warcianie, no to rzeczywiście to jest chluba i dla mnie, i dla moich współbraci. Wtrącę jeszcze takie jedno słowo, bo przed chwileczką słuchaliśmy relacji z Ukrainy. Otóż my mamy jako Bernardyni również drugą prowincję, bratnią prowincję na Ukrainie, świętego Michała, i klerycy studiują w Polsce, w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po zakończeniu studiów, po uzyskaniu święceń kapłańskich, tam już na miejscu oczywiście, wracają do pracy w klasztorach na terenie Ukrainy. Mają taką siedzibę, gdzie znajduje się ojciec prowincjał w Żytomierzu. A to tylko tak gwoli wtrącenia.
A to jeszcze kontynuujmy przez chwilę to wtrącenie, bo to jest ciekawe. A ci klerycy, czy to są ludzie o korzeniach polskich, czy to są raczej Ukraińcy?
Tak, katolicy? Są niektórzy z polskich rodzin, ale są oczywiście typowi Ukraińcy, którzy no, zachłysnęli się tym duchem świętego Franciszka i chcą realizować swoje powołanie we franciszkańskim zakonie. Nie jest ich zbyt dużo, nie mają jeszcze kadry profesorskiej, stąd jak wspomniałem, studiują teologię i filozofię w Kalwarii Zebrzydowskiej. Natomiast już wysyłają równocześnie swoich współbraci do Rzymu, na Antonianum, na Gregorianum, no i tam ojcowie z Ukrainy już powoli zdobywają te stopnie naukowe, tak żeby później ewentualnie móc uczyć już na Ukrainie.
Można chyba powiedzieć, że to jest pewien powrót do historii, bo przecież polscy franciszkanie tak. Mieli ogromną rolę historyczną w pracy duchowej na dawnych kresach.
Tak, oczywiście. Nasi ojcowie mocno się wpisali w historię, pozytywnie oczywiście, bo przecież wiele klasztorów i na Ukrainie, na Białorusi było zlikwidowanych za udział w powstaniu styczniowym, w powstaniu listopadowym. Bernardyni byli kapelanami, także rzeczywiście no, jest to bardzo bogata historia i bardzo chlubna. Ja wspomniałem, że na początku naszej rozmowy, że właściwie jesteśmy franciszkanie obserwanci, natomiast Bernardyni to jest taka typowo lokalna polska nazwa, ale ona jest tak bogata w historię i tak chlubna, że nie ma się czego wstydzić, stąd właśnie no, wśród ludzi jesteśmy nazwani Bernardynami.
Ojciec nosi historyczny habit. Jak dzisiaj wygląda sytuacja tych historycznych zakonów w XXI wieku, w czasach tej nowej duchowości, w czasach pewnego zamętu duchowego? Czy jest miejsce na takie zakony, które mają swoją tylosetletnią historię?
Tak. Rozpocznę od tego, że my musimy się znać z ojcami reformatami, z ojcami z prowincji śląskiej, czy ewentualnie z prowincji górnośląskiej, dolnośląskiej. Wszyscy mamy jednakowe habity. No, cechą charakterystyczną jest ten franciszkański pasek z trzema ślubami. Niemniej oczywiście chcę zaznaczyć, że spada, jeżeli chodzi o powołania, spada procent powołań. Może jest to niewidoczne jeszcze w Polsce, natomiast na zachodzie jest to bardzo drastyczne. Wystarczy wspomnieć, w ostatnich latach 3 prowincje w Niemczech zostały zredukowane do jednej. To świadczy o tym, jak bardzo potrzeba kapłanów, w ogóle jak bardzo potrzeba, by powróciła ta idea pięknego życia świętego Franciszka z Asyżu. Ale co jest bardziej przykre, to, że kolebka franciszkanizmu, Włochy, prawda, kraj o pięknych tradycjach religijnych, patriotycznych, narodowych. No tam też niestety ta sprawa powołań mocno rzutuje jakoś negatywnie na to społeczeństwo i rzeczywiście brak młodych ludzi, którzy by podjęli tą inicjatywę i poszli za ideałami świętego patriarchy, świętego Franciszka.
A z czego wynika ten kryzys powołań? Jakie są jego przyczyny?
Myślę, że przyczyn jest wiele. można by powiedzieć, no, pewna wygoda życia. Myślę, że pewne tradycje, którym się nie kultywuje w rodzinach. Myślę, że łatwość życia, no, naprawdę tych przyczyn jest wiele. Trudno mi jakoś tak to nagle wyliczyć, ale życie zakonne nie jest łatwe. Ono jest piękne. Ono daje, tak jak powiedziałem, ogromne satysfakcje. Aczkolwiek nie jest to życie łatwe. Jest to życie wymagające od każdego z nas. Każdy zakonnik, przepraszam, w cudzysłowie jest skazany na samotność. Ja, przepraszam, nie chcę się tu wsławiać, ale 3 lata już nie byłem na urlopie. No, to się płaci frycowe za pewne takie nasze postawy, które powodują, że załóżmy, muszę się poświęcić tutaj restauracji tego klasztoru. Muszę najpierw wypuścić na wakacje na moich współbraci, którzy są katechetami, bo oni muszą wykorzystać te 2 miesiące, lipiec, sierpień. Muszę ewentualnie zorganizować następną pracę, to jest plany, to jest realizacja tego wszystkiego, co jest wytycznym naszym, prawda, aby to wszystko przebiegało w sposób godny i należyty. My za to wszystko musimy później odpowiadać i przed parafianami, ale również przed tymi instytucjami państwowymi, z których dotacji korzystamy, prawda.
Właśnie biją dzwony klasztorne, godzina 8:00 mija. Jesteśmy u Bernardynów w Warcie. Rozmawiamy z ojcem Gwardianem, ojcem Sławomirem Zaporowskim. Są tacy, którzy mówią, że ten walec, który idzie z zachodu, ten proces laicyzacji jest nieuchronny, że on będzie powoli też obejmował Polskę. I są tacy, którzy mówią, że to Polska będzie tym znakiem sprzeciwu, że z Polski wyjdzie ta iskra, która ożywi Kościół zachodni. Jak w świetle takich praktycznych doświadczeń duszpasterskich ojca?
Na szczęście głową Kościoła jest Chrystus i myślę, że on sobie z każdym problemem poradzi. Przewidywania takie mogą być. Oczywiście to jest bardzo realne, jeżeli my w ten sposób podchodzimy do tego problemu. Aczkolwiek w każdej chwili się to może zmienić, prawda? Jest wielu ludzi wrażliwych, ludzi o pięknej osobowości. Ja zawsze się bardzo denerwuję, jak dzisiaj wielu ludzi mówi, a polska młodzież jest taka, albo siaka, albo owaka. Polska młodzież jest wspaniała. Zresztą już samo założenie, jeżeli mówimy o młodzieży i globalizujemy ich cechy, prawda, charakteru, to jest błędem, bo możemy mówić coś o jednostce, ale nie o całym społeczeństwie. Ale naprawdę pokazała przecież te były dni spotkania z Ojcem Świętym, pokazała swoją wrażliwość na dobro, na prawdę, na piękno. I dzisiaj polska młodzież, która jest katechizowana właściwie od przedszkola, ona jest bardziej oporna na tego rodzaju laicyzację, o której pan wspomniał, która idzie z zachodu. Ona jest bardziej odporna i ona potrafi się rzeczywiście pięknie integrować ze sobą w poszczególnych grupach, takich jak oazy, jak duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo franciszkańskie, wiele innych duszpasterstwo bardzo mocne, księży jezuitów czy salezjanów. Miejmy nadzieję, że dzięki tej systematycznej katechizacji wielu młodych ludzi wyniesie te wartości patriotyczne, religijne, ojczyźniane i zechce rzeczywiście zasilić w przyszłości nas, czyli zakon franciszkański i każdy inny.
A ilu w tej chwili jest młodych adeptów, którzy zostaną zakonnikami?
Tu u nas ilu pracuje? Tak. Czy? U nas pracuje jeden brat, a oprócz tego pracuje 6 ojców.
To wróćmy teraz do rozmów tutaj lokalnych o Warcie. Ojciec powiedział, że to jest wspaniała społeczność. Jakiś jest tutaj taki profil tej religijności lokalnej? Coś możemy o niej powiedzieć? Ona jakoś się różni od innych części Polski?
To znaczy, przepraszam, nikogo nie chciałbym obrazić. To znaczy, tu są ludzie prości, ale bardzo serdeczni. To są ludzie ciężkiej pracy i to należy podkreślić. Ale właśnie ta ciężka praca powoduje, że ci ludzie mają ogromną wdzięczność dla duszpasterzy, którzy ich prowadzą. Ci ludzie korzystają z naszej pracy, a my z kolei, znowu nie chciałbym być źle zrozumiany, próbujemy im wychodzić naprzeciw, chociażby w ten sposób, że nie ma godzin normowanych w kancelarii, tylko jest telefon na komórkę. Jeżeli jest taka potrzeba, w każdej chwili schodzę, obsługuję tych ludzi, bo wiem, że oni potrzebują mojej obecności. Wiem, że oni przerwali na moment pracę i chcą, żeby to wszystko załatwić akurat teraz, a nie w innym czasie. I to obopólne zrozumienie powoduje, że jest wspaniałe współżycie na płaszczyźnie duszpasterskim i parafialnym.
Za chwilę tu będzie rozmowa o lokalnym samorządzie. Jak wygląda współpraca z lokalnymi władzami?
Obecny pan burmistrz to jest nie tylko burmistrz, ale również mój przyjaciel. To jest bardzo serdeczny człowiek, no można powiedzieć człowiek klasztoru. Nie wiem, czy ksiądz dziekan się nie obrazi, ale, ale z panem burmistrzem łączą nas naprawdę i szacunek, i wzajemne zrozumienie. Te wartości, które powodują, że ta współpraca jest wspaniała, świetna.
A jeśli chodzi tutaj o dbanie władz lokalnych o tą zabytkową substancję?
No tak, tak, oczywiście jesteśmy wdzięczni, bo każdorazowo pan burmistrz również trzyma rękę na pulsie i jeżeli widzi, że my się o cośkolwiek staramy, to jest pełne poparcie całej gminy.
A czy jest wsparcie, jeśli chodzi o tutaj dbanie o tą zabytkową substancję ze strony już nie władz lokalnych, tylko władz państwa? Jak wygląda wsparcie państwa?
To znaczy korzystamy z ministerstwa, prawda, dziedzictwa i kultury narodowej. Korzystamy również z pieniędzy, z MSWiA. Korzystamy, no bardzo rzadko, ale korzystamy również z prywatnych dobrodziejów, którzy popierają ten nasz cel. No cel był szczytny i zacny. Musieliśmy 5 dachów pokryć nową miedzią, prawda, i z wymianą, łącznie z wymianą więźby. To był ogromna praca, ciężka praca i pochłonęła ogromne środki materialne.
Rozumiem, że możemy tych, którzy będą przejeżdżać przez Wartę albo przyjeżdżać do Warty, zaprosić na zakończenie.
Oczywiście, jak najbardziej. Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy otwarci na każdego rodzaju pielgrzyma czy turystę.
Bardzo serdecznie dziękuję i przede wszystkim dziękuję za to, że możemy tutaj w tym historycznym miejscu nadawać poranek Radia Wnet. Ojciec Sławomir Zaporowski, gwardian klasztoru braci mniejszych obserwantów, czyli Bernardynów, powiedzmy, ze Staropolska w Warcie, był naszym rozmówcą.
Ja również dziękuję i cieszę się, że mogę państwa gościć.
Dziękujemy serdecznie. Jest godzina w tej chwili 8:05. To może chwila muzyki. To będzie, proszę państwa, tango z filmu Piraci z Karaibów.
Partnerem podróży Radia Wnet jest PKO Bank Polski.
Poranek Wnet, jest godzina 8:08. Jesteśmy, proszę państwa, w Warcie. Jesteśmy na pięknym dziedzińcu klasztoru ojców Bernardynów w Warcie i teraz o Warcie sobie porozmawiamy. W studiu gość pan Jan Serafiński, burmistrz Warty. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry, serdecznie witam, słuchacze Radia Z.
Nie Z, tylko Wnet.
Wnet, przepraszam.
Wnet jest nawet napisane tutaj na kostce.
Nie zwróciłem uwagi.
Proszę pana, najpierw ustalmy pewne fakty. Ile lat pan jest burmistrzem?
No, jestem 4. kadencję już. Poprzednio byłem zastępcą. Od początku, w zasadzie od powstania tego nowego samorządu, w tym samorządzie pracuję.
Czy pan jest takim politykiem związanym ze strukturami samorządowymi? Czy pan się wywodzi też z jakichś struktur politycznych, partyjnych? Ma pan jakąś barwę polityczną, lewicową, prawicową bądź inną?
Nie, w zasadzie cały czas kandyduję z niezależnego komitetu bezpartyjnego.
Rozumiem. A gdyby ktoś miał pana określić jako polityka, to czy pan w ogóle przyznaje się do jakiejś afiliacji ideologicznej, czy pan
współpracuję dla dobra gminy, dla dobra miasta, ze wszystkimi, którzy chcą pomóc po prostu naszej gminie. I to jest z perspektywy czasu na to patrząc bardzo dobra pozycja.
Pojawiły się takie postulaty wśród ludzi, którzy uważają, że nie wszystko w Rzeczypospolitej jest tak dobre, jak być powinno, że takie wieloletnie kadencje kolejne w samorządzie to nie jest coś dobrego i że powinno się to ograniczyć. Jak pan przyjął tego typu postulaty?
Myślę, że to jest mylące tutaj stanowisko. Ja mogę na podstawie własnych doświadczeń powiedzieć, że w zasadzie pierwsze 2 kadencje to jest nauka. Tym bardziej teraz, kiedy jest szansa pozyskać duże środki unijne na rozwój samorządów. I w zasadzie ta długa kariera jakby moja burmistrza prezentuje tym, że po prostu staramy się i pozyskujemy, odnosimy sukcesy na polu pozyskiwania środków inwestycyjnych. W tej chwili nawet realizujemy 15 inwestycji i wszystkie ze wsparciem dużym unijnym. Gmina jest naprawdę w pełni jakby rozkwitu dzięki środkom pozyskiwanym z Unii.
Jak tak przeglądali się wczoraj, to oczywiście mogło być mylące, ale tak nie wyglądało na to, żeby w niedzielę po południu jakieś takie wielkie przejawy życia były w Warcie, żeby tak coś się działo, żeby to była jakaś taka żywa miejscowość.
No, ono się skupia tutaj w określonych miejscach. Budujemy ośrodek turystyczny na Zbiennikiem Jeziorsku w miejscowości Ostrów. Tutaj w sobotę był piękny koncert właśnie na dziedzińcu klasztoru w ramach Kolorów Polskich. Także naprawdę dzieje się dużo. teraz lipiec, sierpień to są taki sezon, czas takich uroczystości różnych, odbywają się obchody stulecia, bo większość na przykład ochotniczych straży pożarnych powstała w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości. I to te uroczystości, jakby nasilenie tych uroczystości odbywa się właśnie teraz w tych miesiącach. Może nie widać samej Warcie, ale cały czas na terenie gminy to się dzieje.
Wspomniał pan tutaj o tych środkach europejskich. Ten model rozwoju Polski, taki właśnie przez środki europejskie, on powoli jednak będzie się kończył, bo widać, że tych środków będzie coraz mniej, że ten budżet będzie ograniczany, że to nie jest chyba taki pomysł na następne dziesięciolecia.
No ale myślę, że to, co zostanie już zrealizowane w ramach tego wsparcia, będzie owocowało w przyszłości. I tutaj naprawdę udało nam się pozyskać, wykorzystać szansę, którą stworzyły dwie kolejne perspektywy i na pewno to będzie owocowało rozwojem, poprawą jakości życia mieszkańców naszej gminy.
Ile osób mieszka w gminie i ile osób mieszka w samym mieście?
Około 12 tysięcy na dzisiaj 700 mieszkańców liczy gmina, samo miasto około 2700.
A jak wygląda sytuacja ekonomiczna? Czy Warta jest zadłużona? Jak wygląda budżetowa sytuacja?
No jest, troszeczkę jest zadłużona. Zadłużenie w tej chwili na mieszkańca wynosi około 600 zł. Jest to moim zdaniem nieduże zadłużenie. Zresztą wyznaję maksymę, że gmina, która nie jest zadłużona, nie rozwija się. Dzisiaj jeżeli samorząd chce korzystać ze wsparcia unijnego, no niestety musi zabezpieczyć środki własne. I w naszym przypadku są to naprawdę duże sumy i uważam, że jest to zadłużenie, które nie szkodzi gminie, w jakiś sposób nie doprowadzi do trudności finansowych, a przyczynia się do rozwoju.
Wspomniał pan tutaj o tej ilości mieszkańców, a jak wygląda taka sytuacja demograficzna, bo zmorą tej Polski lokalnej, po której my często jako Radio Wnet przez każde wakacje podróżujemy, jest to, że się powtarza nam taki komunikat, nie ma młodzieży, młodzi wyjechali, młodzi uciekają do miasta, młodzi wyemigrowali. Jak to wygląda w Warcie?
No myślę, że specjalnie niczym się nie różnimy od innych samorządów, chociaż muszę się pochwalić, że w ostatnich 3 latach liczba mieszkańców rośnie. Gmina Warta jest gminą rolniczą, słynącą z uprawy nowaliki, wczesnych warzyw pod folią, pod włókniną, wczesnych ziemniaków, znanych w całej Polsce. Ale też mamy doskonałe walory przyrodnicze, krajobrazowe, piękne zabytki właśnie, jak tutaj klasztor i zbiornik Jeziorsko, drugi co do wielkości zbiornik w Polsce, o wspaniałych warunkach żeglarskich. I te walory właśnie chcemy wykorzystać poprzez inwestowanie w turystykę i rekreację. I właśnie to robimy teraz. Już kilka lat inwestujemy, dowodzi, że warto w tym kierunku i zainteresowanie obszarem tutaj naszej gminy, w zasadzie otoczeniem Zbiornika Jeziorsko i rzeki Wart jest coraz większe. I tutaj polityka przyjęta przez Radę, priorytety po prostu sprawdzają się i nadal będziemy to robić.
O tym właśnie sąsiedztwie rzeki zaraz jeszcze porozmawiamy, bo to jest jeden z motywów przewodnich naszej podróży, ale jeszcze wróćmy do tej sytuacji demograficznej. Jak wygląda tutaj, jeśli chodzi o szkolnictwo, sytuacja szkoły? Ile jest szkół w Warcie?
No w tej chwili po reformie mamy 8 szkół podstawowych. No u nas w zasadzie reforma jakby została wdrożona bezboleśnie. Wszystkie budynki są wykorzystane. Budynek, który niejako zostaje w części po szkole podstawowej, będzie wykorzystany na powiększenie przedszkola i od tego roku zacznie funkcjonować żłobek, na który otrzymaliśmy duże wsparcie unijne.
Rozumiem, że będzie pan kandydował na następną kadencję.
No mam taki zamiar. Chcę po prostu dokończyć to, co zacząłem.
No właśnie, a kiedy spotyka się, czytając jakieś fora internetowe, to oczywiście często są głosy anonimowe. One może nie muszą być koniecznie zawsze miarodajne i zawsze ważne, ale pojawiają się takie głosy, że nic się nie dzieje, że Warta to jest takim miejscem, gdzie właśnie ten facet jeden, ten sam rządzi od tylu lat, że już nikt nie pamięta żadnych innych rządów i że powinno się tutaj zmienić, cokolwiek zmienić. Takie wyczytałem głosy.
No, myślę, że nie są to sprawiedliwe oceny. To jest taki czas, że tutaj właśnie przeciwnicy najczęściej takie opinie wygłaszają, ale czas pokaże, ocenią wyborcy, poddaje się weryfikacji, zobaczymy, jaki będzie wynik. Mam nadzieję, że pozytywny.
przekonamy się pewnie, jak przyjedziemy za rok albo za dwa lata. Pan Jan Serafiński, burmistrz Warty, jest naszym gościem. Jeszcze pan, rozumiem, będzie mógł zostać w naszym studiu. To proszę jeszcze zaczekać,